Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Prawie 5 minut po godzinie 12. Jacek Bukianiec za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już ostatni program w 2016 roku, 30 grudnia, 31 grudnia. Jutro to naprawdę ostatni czas, żeby zrobić podsumowanie mijającego 2016 roku. Jeżeli Państwo chcieliby się z nami podzielić swoimi opiniami na temat mijającego roku, a także nadziejami związanymi z rokiem nadchodzącym 2017, to oczywiście zapraszamy do udziału w naszym programie. Czas reakcji 510 37 i 36 to jest numer telefonu do studia, 510 37 i 32 numer czujnego telefonu i mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj jednym z głównych tematów będą daszki, które zakrywają biletomaty tak, aby woda się do tych biletomatów podczas ulewnych opadów deszczu nie wlewała. Mieliśmy kilka sygnałów od naszych słuchaczy, którzy narzekali na to, że ta woda dostaje się do biletomatu i bilet, który klient kupuje w takim biletomacie, jest po prostu mokry i później nie nadaje się do tego, aby go skasować w kasowniku. Kilka takich sygnałów mieliśmy. Mieliśmy także zapewnienie ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że biletomaty będą zabezpieczone i rzeczywiście tak się stało. Większość już biletomatów w naszym mieście jest zabezpieczonych. Pojawiły się nad nimi daszki. Temat wydawałoby się niezbyt istotny, ale okazuje się, że interesująca bardzo jest cena tych daszków. Jak wyliczyliśmy, jeden taki daszek kosztuje 6300 zł. Te daszki mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Trzeba wejść na stronę internetową radia, wejść w zakładkę audycja, a następnie nacisnąć na czas reakcji i zdjęcie pojawia się takiego daszku nad biletomatem. Czy Państwa zdaniem rzeczywiście jest to uczciwa cena za taki daszczek? Dodam tylko, że szkło jest zastosowane, hartowane. Na nasze oko wygląda na to, że mniej więcej 1 metr kwadratowy tego szkła został użyty. Do tego stelaż metalowy zamocowany na ziemi. Czy to rzeczywiście ma prawo kosztować 6300 zł? W tej sprawie będziemy dzisiaj rozmawiali z panem Krzysztofem Millerem, kierownikiem działu optymalizacji sieci komunikacyjnej i realizacji projektów w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. No, ale na początek bardzo bulwersująca naszym zdaniem sytuacja, historia z Pomierzyna. To jest maleńka miejscowość koło Kalisza Pomorskiego. Proszę posłuchać rozmowy z mieszkanką Pomierzyna, rozmowy, którą przeprowadziła nasza reporterka.
Małgorzata Kalita. My mieszkamy w Pomierzynie, jest to gmina Kalisz Pomorski. Sąsiad trzyma około 20 sztuk bydła. Są to krowy, cielaki, jałówki i nie ma przystosowane w ogóle do trzymania takiej ilości, bo gnojowica powinna mieć swoje szambo odpływowe, nie powinna w ogóle dostawać się do ziemi. Obornik tak samo powinien być składowany w jednym miejscu. No tego nie ma. To bydło sobie chodzi naokoło jak chce. Sąsiad praktycznie z tym nic nie robi. Są skargi, prośby i straż miejska przyjeżdża. Kompletnie nic, tak jakby to do niego nie było mówione. O całej sprawie wie burmistrz. No on z początku nawet się zdeklarował, że on pomoże, że tam jakoś to zrobi, żeby ta gnojowica wypływała całkowicie w inną stronę, żeby nie na główną ulicę, bo z głównej ulicy wlatuje znowu do nas na podwórko przy ulewnych deszczach. Sąsiad twierdzi, że to są tylko opady deszczu, nie żadna gnojowica. Zwracaliśmy się z prośbą też do głównego weterynarza u nas tam w Drawsku Pomorskim. No przyjechał, zbadał bydło, stwierdził, że to bydło nie ma oznak choroby białaczki. I zakolczykował, bo to bydło nigdy nie było zakolczykowane. Pisaliśmy pismo również do ochrony środowiska, żeby przyjechali, zbadali teren, ile tam jest zanieczyszczeń, ile jest bakterii. No to odpisali nam, że takie badanie jest bardzo drogie, a środowisko w gminie Kalisz Pomorski jest badane satelitarnie i nie budzi żadnych zastrzeżeń, a smrodu i odoru no, nie da się zbadać. Jeżeli mu zdechnie krowa, no teraz nie wiem jak to jest na tym etapie, bo teraz jest bydło zakolczykowane i on z każdego jednego bydła musi się rozliczyć. Ale wcześniej, jak nie miał zakolczykowanych, to po prostu to wszystko zakopywał u siebie na posesji. My byśmy z tym nic nie robili, tylko dlatego, że mamy syna chorego na białaczkę. Od 2013 roku walczymy. Jest po dwóch przeszczepach. Nie może przebywać w takim środowisku. Te przeszczepy najprawdopodobniej się dlatego nie przyjęły. Tam, gdzie jest gnojowica, tam jest dużo bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów, no różnego takiego rodzaju. Człowiek, który jest po przeszczepie, nie ma odporności. A w jego organizmie takie się robi spustoszenie. Ten szpik, który dostał od brata, no po prostu no, walczy z tym jego szpikiem. Niestety, no nie przyjmują się te przeszczepy. No mi się wydaje, że to właśnie dlatego. Dokładnie od lekarzy potwierdzenia nie dał, że to jest stuprocentowa pewność, że to przez to. Ale jakiś na pewno wpływ na to ma. Wie o tym Straż Miejska, wie o tym Ochrona Środowiska, tym Sanepid. Jakieś 2 miesiące temu, może trochę więcej. Było takie wielkie spustoszenie. Przyjechali, zaczęli to wszystko wywozić, ten obornik, to wszystko. Pogłębili te doły tam. No i na tym się skończyło.
Alicja Szymańska, nasza reporterka, rozmawiała z mieszkanką Pomierzyna. Proszę Państwa, na tym się nie skończyło. My podejmujemy ten temat. Dzwoniliśmy oczywiście do Kalisza Pomorskiego w tej sprawie, do burmistrza pana Michała Chybkiego i obiecał wypowiedzieć się na ten temat w poniedziałkowym programie. To już będzie 2 stycznia 2017 roku. W poniedziałkowym programie Czas Reakcji. Także udział w naszej audycji zapowiedziała radna pani Helena Jadachowska, która jest radną właśnie z tej miejscowości z Pomierzyna. Wstępnie potwierdziła, że sytuacja na tej posesji jest fatalna, rzeczywiście śmierdzi i mieszkanka ma rację, mając pretensje do i do swojego sąsiada, i także do różnych służb, które nie robią z tym nic albo bardzo niewiele. Zatem temat tak naprawdę dopiero rozpoczynamy. To jest pierwszy sygnał w dzisiejszym czasie reakcji. Obiecujemy powrócić do tego tematu w poniedziałek. Zobaczymy, co da się w tej sytuacji zrobić, jak można pomóc mieszkance Pomierzyna, która ma chorego syna i obawia się o jego zdrowie. Syn chory na białaczkę, odporność obniżona i rzeczywiście domyślamy się, no nie jesteśmy lekarzami, że tak może być niebezpieczeństwo, gdzie w sąsiedztwie jest jakieś zanieczyszczenie, że taka osoba chora na białaczkę z obniżoną odpornością może częściej po prostu chorować. W poniedziałek ten temat będzie przez nas podjęty, a dzisiaj wracamy do tematu nadpłat, który przewijał się w czasie reakcji wielokrotnie. Naszym gościem jest pan Maciej Chomis, rzecznik Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Witamy na antenie, panie Macieju.
Dzień dobry, witam Państwa.
Obiecaliśmy słuchaczom tę rozmowę z panem Maciejem Chomisem, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w Szczecińskim Centrum Świadczeń, które między innymi odpowiedzialne jest za przyznawanie, wyliczanie dodatków mieszkaniowych. Za chwilę pierwsze pytanie do pana Macieja, ale może na początek przedstawię Państwu jeszcze telefony w sprawie nadpłat. Cały czas te telefony Państwo nagrywają pod naszym czujnym numerem. Przypomnę, 510-37-32 to jest ten numer i w sprawie nadpłat. Płat, posłuchajmy.
Witam, mówi Krzysztof ze Szczecina. Odnośnie nadpłaty. Jeżeli zarobię 100 zł i pójdę do kiosku kupić zapałki za 30 groszy, no to przez chwilę pani pan sprzedawca w kiosku obraca moje pieniądze. No i potem wydaje mi przykładowo 99 zł 70 groszy reszty. To to także należy zaliczyć do mojego przychodu, ale należy się nad tym zastanowić. Dziękuję.
Tadeusz ze Świnoujścia. Ja dzwonię w sprawie tych nadpłat. Z tymi nadpłatami to jest tak, jak idąc do sklepu płacimy banknotem 100-złotowym i sprzedawca nam wydaje reszty. Czy to też jest nasz dochód? Tak samo i w przypadku tego słuchacza, który otrzymał nadpłatę za zapłacone wcześniej świadczenia.
Może ja wyjaśnię, bo niektórzy z naszych słuchaczy mogą nie być wtajemniczeni w historię nadpłat. Otóż jedna z naszych słuchaczek napisała do nas, zatelefonowała właściwie z taką informacją, że jej podopieczny, który jest najemcą lokalu w Zbilku, ubiegał się o obniżenie czynszu, natomiast ten czynsz nie został obniżony, ponieważ Zbilk doliczył do jego dochodu zwrot nadpłaty, jaką uzyskał za ciepłą wodę. Ta nadpłata za ciepłą wodę zwrócona temu panu została potraktowana jako dochód. Dochód zatem został powiększony o tę nadpłatę i wobec tego czynsz nie został obniżony. W tej sprawie rozmawialiśmy na naszej antenie z panem Marcinem Nieradką ze Zbilku i oczywiście pan Marcin obiecał tej sprawie bardzo dokładnie się przyjrzeć i jakąś konkretną odpowiedź nam udzielić. To, mamy nadzieję, nastąpi już w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o historie podatkowe, czy zwroty nadpłat są zaliczane do dochodu albo do przychodu, który mógłby podwyższyć podstawę i później naliczony byłby podatek. Odpowiedzi mieliśmy tutaj bardzo konkretne i bardzo jednoznaczne. Urzędy skarbowe nic nie mają do zwrotów nadpłat, a zatem te zwroty, proszę się nie obawiać, nie są zaliczane do przychodów. Jak wygląda historia w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Otóż Szczecińskie Centrum Świadczeń wylicza w bardzo skomplikowany sposób dodatki mieszkaniowe. Otóż, aby dostać taki dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, mieszkać w za małym mieszkaniu. Powiem tak bardzo ogólnie. A pan Maciej Chomis będzie potwierdzał albo zaprzeczał, prawda, panie Macieju? Pierwszy warunek to jest za małe mieszkanie. Drugi warunek, drugi warunek to jest za mały dochód. Żeby wykazać, jaki ma się dochód, trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Przykładowo, jeżeli składamy wniosek o dodatek mieszkaniowy w grudniu, no dzisiaj to już naprawdę ostatnia chwila, żeby taki wniosek złożyć, to wykazujemy nasze dochody z 3 miesięcy poprzednich, czyli z listopada, października i września. Wszystko się zgadza jak do tej pory. Cytowaliśmy na naszej antenie także wyrok Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który zapadł kilka lat temu właśnie w sprawie dodatku mieszkaniowego, który to sąd przyznał rację tamtejszemu urzędowi, który nie zgodził się na podwyższenie dodatku mieszkaniowego, ponieważ osoba, która składała taki wniosek, otrzymała jako dochód, i to zdaniem sądu rzeczywiście zostało potraktowane jako dochód, właśnie zwrot nadpłaty. W tamtym przypadku to był zwrot nadpłaty za ogrzewanie. Taki był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. I teraz pytanie do pana Macieja. W jaki sposób Szczecińskie Centrum Świadczeń liczy te dochody? Co jest dochodem, co jest przychodem, co jest kosztem uzyskania tego dochodu według Szczecińskiego Centrum Świadczeń? Ja tylko dodam, że tutaj Szczecińskie Centrum Świadczeń jakby zbyt dużego pola manewru nie ma, ponieważ te kwestie reguluje ustawa.
Panie dokładnie Macieju. Tak, kwestie dokładnie reguluje ustawa i zgodnie z ustawą za dochód uważa się po prostu wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu określonych w przepisach składek na ubezpieczenia społeczne i wszystkich innych rzeczy zaliczanych do kosztów przychodu. Ustawa mocno precyzuje, co dokładnie do tego dochodu należy wliczyć, czego nie należy wliczać, natomiast jeżeli chodzi o nadpłaty, to tego już dokładnie nie reguluje.
Czy to w takim razie może uregulować sam we własnym zakresie tutaj Szczecińskie Centrum Świadczeń?
My tutaj podchodzimy do tych tematów w taki sposób, że jeżeli dana osoba w sytuacji, w której składa wniosek o dodatek mieszkaniowy i w tym okresie 3 miesięcy, o którym pan redaktor mówił, otrzymała zwrot tej nadpłaty za czy to ciepłą wodę, czy ogrzewanie, czy inne opłaty, które ponosi z tytułu zajmowanego lokalu, nie wliczamy tego do dochodu. Powoływał się pan też na wyrok sądu w Gorzowie i tutaj to orzecznictwo jest bardzo różne, bo my z kolei powołujemy się na wyrok sądu, również Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Bydgoszczy w 2012 roku, który też tyczył się właśnie sprawy o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Tam też zostało obniżone to świadczenie ze względu na zwrot tej nadpłaty i sąd tutaj przychylił się do wniosku klienta i uznał, że nie można wliczać tego do dochodu, ponieważ zapłata za ciepłą wodę czy centralne ogrzewanie w formie ryczałtowej jest płacona zaliczkowo i zwrot wynika tylko i wyłącznie z tego, że dana osoba ekonomicznie i optymalnie korzystała z mediów i otrzymała zwrot poniesionych już wcześniej opłat, czyli de facto nie powiększyła swojego przychodu, a tylko otrzymała zwrot już wcześniej poniesionych kosztów. I ta sytuacja prowadziłaby jakby do podwójnego naliczania dochodu. No my tutaj podchodzimy do tematu jakby patrząc przede wszystkim na indywidualnie i na dobro klienta, natomiast tak jak mówię, orzecznictwo jest w tej sprawie bardzo niejasne, bo są różne wyroki i do różnych przepisów można by się tutaj było stosować.
Panie Macieju, wojewódzkie sądy administracyjne, jak pan wspomniał, różnie traktują te przepisy i różnie je interpretują. Czy znane są jakieś orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, które być może byłyby wiążące i po prostu zamykały cały temat? No jak się domyślam, akurat Szczecińskie, jak pan powiedział, Szczecińskie Centrum Świadczeń podchodzi tutaj do tego no, na korzyść osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy i nie wlicza tych środków, tych zwrotów za nadpłaty w dochód z tych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Czy znane są panu jakieś orzeczenia NSA w tej sprawie? Czy mamy się tylko posiłkować sprzecznymi orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych?
Właśnie nie widziałem do tej pory jeszcze żadnego wyroku NSA w tej sprawie. Wszystko jakby toczyło się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Naczelny sąd być może taki wyrok wydał, natomiast nie jest mi on znany. My bazujemy na wyrokach w USA, bo tylko takie są nam znane. Także podejrzewam, że naczelnego orzecznictwa w takiej sprawie
być może jeszcze
nie ma.
Pan Maciej Chomis, rzecznik Szczecińskiego Centrum Świadczeń, zatem możemy spać spokojnie. Wszystkie osoby, które ubiegają się o dodatki mieszkaniowe albo takie dodatki mają, a będą się starały o ich przedłużenie, mogą spać spokojnie. Jeżeli otrzymamy zwrot jakiejś napłaty, to na pewno Szczecińskie Centrum Świadczeń nie potraktuje tego zwrotu jako dochód. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
20 minut po godzinie 12, 510, 37 i 36 to jest numer telefonu do naszego studia. Jeszcze w sprawie nadpłaty otrzymaliśmy wiadomość od naszego słuchacza. Jestem najemcą mieszkania STBS. Nadpłata, czynsz media zawsze pozostaje na koncie STBS na kolejne opłaty czynszowe. Czyli jeśli klient z Bilku nie odbierze jej fizycznie, a pozostawi tę nadpłatę na koncie z Bilk, czy wówczas również będzie to zaliczone do dochodu? A może wyjściem z sytuacji byłoby napisanie oświadczenia, żeby Zbilk zaliczył kwotę nadpłaty na poczet bieżącego i przyszłego czynszu, wskazując konkretnie za jakie miesiące. Może wówczas znalazłby się kruczek prawny działający na korzyść najemcy. Taka rada do nas napłynęła drogą mailową. Ja przypomnę, w tej sprawie jeszcze czekamy na ostateczną opinię Zbilku. W przyszłym tygodniu mamy nadzieję tę opinię już usłyszeć od pana Marcina Nieradki, który jest rzecznikiem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. A przed nami kolejny temat. Kawka, program, który coraz więcej mieszkańców w naszym mieście obejmuje. Program polegający na tym, że mieszkańcy Szczecina mogą sobie wymieniać piece węglowe na ogrzewanie bardziej ekologiczne, na przykład na piece gazowe, albo po prostu podłączać się do SEC-u. Miasto partycypuje, ale właśnie tu jest bardzo ważne pytanie. Miasto partycypuje w kosztach takiego przedsięwzięcia, natomiast pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Naszym gościem jest dzisiaj pan Sebastian Kaczmarek. Witamy na antenie.
Dzień dobry, witam.
Pan Sebastian jest dyrektorem do spraw ośrodków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sprawie kawki otrzymywaliśmy wczoraj telefony podczas programu. Posłuchajmy.
Mówi Małgorzata. Ja odnośnie tej dyskusji, która toczy się na tej chwili na antenie, dotacji na wymianę dofinansowania, czy dotacji na wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Proszę Państwa, powinno wszystkim nam, a szczególnie Państwu, chodzić o to, żeby poprawić naszą ekologię. I nieważne, czy pieniądze są z dotacji, dofinansowania, czy osoba prywatna. Człowiek, który to robi, chce polepszyć dla nas wszystkich środowisko, więc powinien być automatycznie zwolniony z płacenia podatku. Jedynie tylko należałoby określić do jakiej kwoty. I to wszystko. A nie przepisy takie, owakie, po to, aby utrudnić tylko wszystkim nam Polakom życie.
Albert ze Szczecina. Odnośnie tych podatków za te piece kaflowe, za wymianę, to kasa jest w sumie jedna, bo jest w sumie z Polski. Tylko chodzi o to, że jeszcze chcą na ludziach zarobić chociaż ten podatek, bo nie chcą po prostu, żeby po prostu tracić te pieniążki. No.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że pan po prostu myli pojęcia, jeśli twierdząc, że pieniądze z budżetu miasta, a pieniądze Skarbu Państwa składa pan do jednego worka. Otóż to nie jest jeden worek, to nie są te same pieniądze. Budżet miasta to jest pieniądze miasta, które miasto sobie zarabia na różnych sytuacjach różnych, a Skarb Państwa to jest Skarb Państwa, to są odrębne pieniądze, to nie jest jeden worek. To chyba tyle. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy za te telefony i rzeczywiście o tych workach będziemy dzisiaj rozmawiali. Słuchacz ma rację, bo są dwa różne budżety, ponieważ nieopodatkowana jest dotacja pochodząca z budżetu gminy. Taką informację wczoraj usłyszeliśmy od pani Magdaleny Strudzik z Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin. Również potwierdziła to pani Małgorzata Brzoza, rzecznik administracji skarbowej w Szczecinie. Jeżeli mówimy o dotacji, która jest z budżetu gminy, to rzeczywiście taka dotacja jest zwolniona z podatku. Po prostu urząd gminy wówczas nie wysyła PIT-u 8C. W przypadku programu Kawka z kolei mamy do czynienia z dotacją pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei pieniądze do tego Wojewódzkiego Funduszu trafiają z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale tutaj sytuacja się chyba komplikuje. Panie Sebastianie, jak jest w rzeczywistości? Skąd te pieniądze?
Tak, no przysłuchiwałem się też wczorajszej dyskusji i mogę powiedzieć tak, że po pierwsze chciałem wyrazić takie zdziwienie, że każdy z tych ludzi, którzy uzyskali dofinansowanie od miasta na wymianę tego pieca, przystępując do programu, doskonale wiedział, że będzie musiał zapłacić taki podatek, bo było to w porozumieniu, które podpisywał z miastem. Oczywiście kwestią tutaj do dyskusji jest, w jaki sposób zostało to zapisane, czy on miał świadomość tego, czy rozumiał ten zapis. To już pozostawiamy do dyskusji z miastem. Natomiast pieniądze pochodzą ze środków Narodowego Funduszu z Warszawy, ale też i z Wojewódzkiego Funduszu ze Szczecina. Układ był taki, że 45% dopłacał Narodowy Fundusz, 10% Wojewódzki Fundusz. Resztę mogło dopłacić miasto, gdyby chciało, bo też była taka możliwość, że klient mógł dostać 100% dotację na końcu. Natomiast praktyka w całej Polsce była taka, że samorządy no od siebie już nic nie dawały, tak? Ewentualnie pomagały w załatwieniu pożyczki dla beneficjenta końcowego, gdyby to była na przykład nieosoba fizyczna, bo też takie w KFC mogły korzystać, czyli na przykład spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty. I pieniądze te, tak jak wczoraj już było zaznaczone, nie pochodzą z budżetu gminy. Tak naprawdę to gmina nawet nie partycypuje w tych kosztach, bo nie ponosi żadnych swoich środków. Gmina jest tylko pośrednikiem środków, które przekazujemy my i Narodowy Fundusz na realizację tego zadania. Kwestią oczywiście już poza jakby naszym tutaj, naszą jurysdykcją jest to kwestia ta podatkowa. Tu już pani wczoraj z Urzędu Skarbowego dosyć dokładnie to wyjaśniła, że przepisy są na dzisiaj takie, że nie ma możliwości, aby klienta zwolnić z zapłacenia takiego podatku. Ale tak jak mówię, my od wielu lat prowadzimy już takie różne akcje, czy to były dopłaty do kredytów w ramach Banku Ochrony Środowiska, czy teraz program Prosument, który też od jakiegoś czasu jest dosyć głośny. Wszyscy ci ludzie, którzy dostaną dotację, muszą zapłacić podatek. Będzie im wystawiony PIT 8C i doskonale o tym wiedzą, bo podpisują umowę, w której zobowiązują się do takiej czynności.
Ja trochę rozumiem głosy słuchaczy, którzy twierdzą, że no po prostu to jest jedna kasa, ponieważ dla takiego przeciętnego zjadacza chleba szczecinianina, ale nie tylko, no danina jest daniną, czy to jest podatek lokalny, czy to jest podatek w formie PIT-u, czy VAT-u, czy jakiegokolwiek innego, po prostu idzie to do jakiejś tam wspólnej kasy i za bardzo tutaj nie ma rozróżnienia na kasę gminną, czy to czy budżet państwa. Zdziwienie budzi to, że w jednym przypadku, jeżeli to jest budżet państwa, podatek trzeba zapłacić, jeżeli jest to kasa gminna, to tego podatku nie ma. Ja myślę, że tutaj leży problem.
Tak, tutaj na pewno tutaj leży problem, natomiast tworząc taki program, odpowiadając na też zapotrzebowanie społeczne, no my poruszamy się w ramach jakichś aktów prawnych obowiązujących. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy my sami mogli w ramach danego programu zwolnić takiego ostatecznego odbiorcę tej korzyści, czyli tej dotacji z podatku. Zresztą o tym wczoraj mówiła też pani z Urzędu Skarbowego, tak? No, że poruszamy się w ramach takich przepisów i na dzień dzisiejszy one nie będą zmieniane, tak? Więc no, trudno tutaj rozmawiać o jakiejkolwiek możliwości ulgi, ale mówię, no rzeczywiście ten człowiek, który wymienia ten piec, rzeczywiście no, jest postawiony w takiej sytuacji, że z jednej strony ktoś mu mówi, że bądź ekologiczny, wymień ten piec, a z drugiej strony mówi jeszcze od tego, co dostałeś, zapłać jakiś podatek. Z punktu widzenia społecznego no jest to problem, rzeczywiście.
Czy można by było ten problem, to już tak czysto teoretycznie pytam, czy można byłoby ten problem załatwić w taki sposób, że po prostu pieniądze z Wojewódzkiego z Funduszu Ochrony Środowiska trafiłyby najpierw do kasy gminnej, a gmina by tymi pieniędzmi dysponowała tak jak dysponuje w tej chwili, ale właściwie w tej chwili jest tylko no, nawet nie pośrednikiem, tylko kimś, kto...
Znaczy jest pośrednikiem, właśnie pośrednikiem, ale nie partycypuje.
Ale nie partycypuje, tak.
Bo jakby to jest ten poziom...
Czyli innymi słowy, najpierw wlać te pieniądze do gminy i niech gmina po prostu sama robi całą akcję pod tytułem Kawka.
Znaczy ja w tej chwili też no, nie chciałbym, bo nie znam tych przepisów budżetowych, które tworzy miasto Szczecin, natomiast trzeba było sprawdzić, czy może te pieniądze nie są jednak wprowadzane do budżetu na dany rok i one gdzieś tam pod jakąś pozycją funkcjonują i nie byłaby to podstawa do takiego jakby no proklienckiego podejścia w kwestii podatkowej. Ale czysto teraz teoretyzuję, zastanawiam się głośno, bo sam nie znam tych uregulowań.
Pan Sebastian Kaczmarek, zatem póki co wątpliwości mieć nie możemy, podatek trzeba zapłacić, i bo są to pieniądze pochodzące z budżetu państwa, ale nie tylko, ponieważ no, trzeba także pamiętać o tym, co pan Sebastian mówił mi przed programem, że również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jakoś pozyskuje sam te środki, to znaczy nie wszystkie pochodzą z budżetu państwa, prawda?
To znaczy jeszcze też chciałem dodać tylko, że te pieniądze, które pochodzą z Narodowego Funduszu, to też do końca nie są pieniądze nawet budżetu państwa, bo to są część z tych pieniędzy, to jest zamiana długu Polski wobec Japonii, Holandii, Szwajcarii, kilku innych krajów. i wynika to z porozumień międzynarodowych. Także tutaj w ogóle jest zagmatwanie, jeżeli chodzi o to ukierunkowanie, znalezienie, skąd te środki tak naprawdę pochodzą.
No w każdym razie nie są to środki gminne, za ten podatek się należy. W programie Kawka, ale nie tylko w tym, we wszystkich programach proekologicznych, które są finansowane nie z budżetu gminy. O tym należałoby pamiętać. Także uczestnicy programu Kawka o tym, mam nadzieję, pamiętają. Tych uczestników jest coraz więcej, z czego się cieszymy. Wczoraj taką informację usłyszeliśmy na naszej antenie. Powietrze jest czystsze, a naszym gościem był pan Sebastian Kaczmarek, dyrektor do spraw środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.
Za pół godziny będzie 13, 510, 37, 36, numer telefonu do studia z trzema dwójkami na końcu. To jest czujny numer, automatyczna sekretarka, a także jest adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz naszym kolejnym gościem jest pan Krzysztof Miller, kierownik działu optymalizacji sieci komunikacyjnej i realizacji projektów w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Witam panie Krzysztofie na antenie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Dzień dobry, o daszkach będziemy rozmawiali. Jakiś czas temu odbieraliśmy telefony od naszych słuchaczy, że bilety mokną. Jak pada, woda wlewa się do biletomatu i bilet wyjmuje klient mokry. Później takiego biletu nie da się skasować. I Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego szybko zareagował na te sygnały i postanowił zainwestować w daszki. Ale okazuje się, że te daszki są dosyć drogie, tak na oko. Posłuchajmy może najpierw telefonów, które odebraliśmy wczoraj podczas programu Czas Reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, ja w sprawie daszku, który ma chronić biletomaty. Najprawdopodobniej produkuje je szwagier jakiegoś notabla z naszego miasta, z urzędu miasta i dlatego jest taka cena. Trzeba dać kuzynowi zarobić.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Po dzisiejszej audycji czas reakcji poszedłem oglądać po siebie, po domu, ten daszek na biletomat. No i cóż, jakie moje było zdziwienie, to jest po prostu mini wiatka na biletomat. Patrząc na nią, no fajnie, jest, no hartowane szkło, ścielarz, ale za 6 tysięcy coś takiego, no to faktycznie z update'em się popisał. A patrząc dokładnie, tak przyglądając się dokładnie, to przy dobrym deszczu i zacinającym deszczu, no niestety ten daszek nie ochroni tego pojemnika na bilety. A prostszym sposobem na to było po prostu zakupienie materiału typu pleksa, wgięciu go na gorąco i przy zamontowaniu wgięciu go w kształcie litery C i zamontowaniu bezpośrednio nad pojemnikiem na bilet. I podejrzewam, że koszt tego może być, bynajmniej ja bym to zrobił za 200 zł. No cóż, ZBTM mają po prostu inną fantazję, ale cóż się dziwić, jak nie za swoje pieniądze, prawda?
Takie mniej więcej opinie dotyczące daszków. Jeden, jak policzyliśmy, kosztuje 3600 zł. Panie Krzysztofie, może przypomnijmy w ogóle, o jakie liczby chodzi. Ile biletomatów, ile trzeba było zadaszyć, ile już ma daszki, a ile jeszcze czeka na te daszki?
23 zadaszone, 10 czeka na daszki.
I 23 zadaszone kosztowało?
118 tysięcy złotych, to będzie około 5 tysięcy złotych za bilet.
Czyli około 5 tysięcy, dobrze liczę? Nam wyszło 6300 za jeden.
Ja mówię o kwocie netto.
Aha. I jeszcze 10 czeka na daszki, czyli domyślam się, że jeszcze trzeba będzie wydać 10 razy 5 tysięcy, czyli 50 tysięcy, czy jakoś inaczej to będzie sfinansowane?
Te 10 pozostałych biletomatów jest w realizacji gestii firmy, która jest gwarantem biletomatów.
Czy w ramach gwarancji 23, po prostu to nieodpłatnie, rozumiem. Nieodpłatnie. Dobrze, pozostajmy przy tej kwocie 5 tysięcy. Państwo mogą zobaczyć te daszki na naszej stronie internetowej. Są zdjęcia, dokładnie widać, jak ten daszek wygląda. Tak mniej więcej metr kwadratowy szkła hartowanego. Jak policzyliśmy, Sławek to dzisiaj sprawdził na stronie internetowej, ile kosztuje szkło hartowane. Jeden metr to około 200 zł, 250 zł. 250 zł za szkło hartowane o powierzchni jednego metra kwadratowego, plus do tego stelaż. Ja domyślam się, że nie jest to jakaś szwedzka stal hartowana, nierdzewna, tylko po prostu zwykła. Dlaczego to tak drogo kosztuje?
Panie redaktorze, jeśli chodzi tak o samo szkło, to mamy do czynienia ze szkłem farbowanym, ale do tego szkłem barwionym oraz szkłem klejonym, tak? Z tego względu, że jeżeli by był jakikolwiek akt wandalizmu albo jakaś szkoda wyrządzona, chodzi o to, żeby szkło się nie zbiło, tylko zrobiło pajęczyną i nie spadło z ram.
No tak jak w samochodzie mniej więcej, szyba samochodowa. Dokładnie. Ostatnio wymieniałem przednią szybę, 200 zł za to zapłaciłem. Szyba klejona.
To dobrze. Nie pocieszy, ale nie barwiona.
Panie redaktorze,
jeśli chodzi o normalne.
No niech będzie, że barwiona, ceny, tak, niech będzie barwiona, to 500 zł za metr kwadratowy. No tak?
Za metr kwadratowy, panie redaktorze, 500 zł, okej. Okay. Nie sprawdzałem, państwo sprawdzali. Jeśli chodzi o wymiary, tak, tych zadań.
No właśnie, ile tego szkła
to nie jest metr na metr, tylko na jeden biletomat są trzy to tak zwane arkusze szkła. Czyli góra, bok i tył. Mhm. Więc,
ale łączną powierzchnię można policzyć. No góra tak mniej więcej, no ja tam nie byłem, nie mierzyłem tego miarką po prostu. Ale na oko ta góra na pewno nie ma metra kwadratowego. Ja myślę, że tam jakieś pół metra i do tego boczne ściany szklane rzeczywiście.
Góra takie... ma, wie pan, góra ma ponad i boczne ściany też, tym bardziej, że te boczne ściany są zaokrąglone, więc to jest wycinanie. Mhm. Chodzi również o szlify zaokrągleniowe szkła. Jeśli chodzi o konstrukcję, jest to konstrukcja stalowa, malowana proszkowo. Jeśli chodzi o usadowienie, w rachubę wchodzi wykop, wylanie fundamentu, poczekanie, aż fundament zwiąże, przyjechanie ponownie, ustawienie całej konstrukcji, przywiezienie szkła, wszystkiego. To są 23 lokalizacje, a na przykład z centrum do Dąbia jest 16 kilometrów, tak? Więc to są też roboczo godziny konkretnego wykonawcy, bo to żadna firma nie działa non-profit, więc na tym, co zrobi, jeszcze jakąś marżę ma, żeby mieć zysk. Natomiast jeśli chodzi faktycznie o te koszty samej obudowy biletomatu, tak? Ktoś mówi, że i tak to nic nie daje. Poprzedni tutaj słuchacz, którym słuchaliśmy go przez telefon. Natomiast jak nie było zadaszeń, tak był krzyk, że nie ma, że deszcz pada, mokną bilety. Są zadaszenia, też jest niedobrze. No przywykliśmy do tego w Szczecinie, tak?
Panie Krzysztofie, jest natomiast dobrze, jest dobrze, nam się te daszki naprawdę podobają. No zdjęcia są
no
piękne, daszki
chodzi,
są...
żeby się podobały.
Nam
tak?
się podobają, ładnie to wszystko wygląda, tylko my zadajemy sobie pytanie od wczoraj, dlaczego to tyle kosztuje? 5000 netto, jak
no jeżeli
ale...
policzymy te
to razem z podatkiem, tak, to do 6300 wychodzi, no.
No dobra, okej. Okay. Jeżeli podliczymy tak, no teraz, dobra, trzy arkusze szkła na jeden biletomat, zakładam, że to jest ten metr na metr, wycinki, nie kosztuje 500 za metr kwadratowy, to mamy 1500 szkło.
Panie Krzysztofie, tak? Na chwileczkę przerwę, bo być może szklarz do nas dzwoni, pan Sławek teraz. Witamy na antenie, halo?
Dzień dobry, witam serdecznie. Nie, no nie szklarz właśnie. Rozmawiałem tu poza anteną, akurat inną mam dziedzinę, ale obsługuję też firmę z Prawobrzeża, bardzo dużą firmę, nie będę wymieniał tej nazwy, rodzimą, starą, szczecińską firmę, która no ja bym osobiście jako Radio Szczecin zadał jej jako wykonawca zapytanie ofertowe, ile to coś, bo to już jest zbudowane, by wyszło, bo to należy drążyć temat, nie odpuszczajcie tego, bo to są machlojki u nas w Szczecinie, to nie może tyle to kosztować, to jest chore. Jak daję głowę swoją, że to nie powinno przekroczyć 2500, to jest maksimum cena brutto, to już nie netto, jak tutaj pan chciał zaniżyć cenę netto, przyswajakować na początku audycji, to już czuć, że tutaj coś jest nie tak i panie redaktorze, nie odpuszczajmy tego, bo to już jest, był pretekst zalania biletów, to trzeba na tym zarobić. No kto płaci, my wszyscy miasto. Czy ja zerżnąć, bo jest coś, jakiś malutki pretekścik, no nie malutki, bo to zalewa bilety, ale wiemy o co chodzi. I tak nie można w ten sposób wydawać naszych tutaj pieniędzy z podatków w Szczecinie, my na to się nie godzimy. I ja bym naprawdę puścił firmę, obojętnie jakoby jest dużo, nie tylko tą jedną, o której myślę, 2-3 firmy, ile byście za to wzięli? Ile byście za to wzięli? Niepodstawione, przypadkowe firmy wzięte, choćby dzisiaj niech pojadą i niech się określą publicznie na antenie Radia Szczecin, że ta robota z tym szkłem taka, bo ja widziałem, zmierzyłem, to jest wszystko do policzenia. No ale z tego, co słucham, to Nie wiem, no mam mieszane uczucia. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam również panie Sławku i dobrego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku życzymy. No być może jest to dobry trop, po prostu wybrać losowo jakąś firmę, która zajmuje się takimi rzeczami i zapytać, zdjęcie pokazać, zapytać, ile to mniej więcej by kosztowało, czy rzeczywiście 6300 to jest taka cena rozsądna za takie zadaszenie. Panie Krzysztofie, czy ta firma była wybrana w drodze, nie wiem, jakiegoś przetargu, czy po prostu...
Zapytań ofertowych do kilku firm, w związku z tym, że nie przekraczało 30 tysięcy euro, wybór firmy najtańszej, która złożyła ofertę.
Czyli taka oferta najtańsza była, 6300 brutto za taki daszek. Zatem jeszcze 10 tych biletomatów pozostało do zadaszenia, jak słyszeliśmy to już w ramach gwarancji. Czy była również brana pod uwagę opcja, żeby zrobić to po prostu taniej? Tutaj jeden ze słuchaczy zasugerował, że wystarczyłoby z pleksy wygiąć jakiś taki daszek w kształcie litery C i osłonić tylko ten fragment biletomatu, z którego bilet się wydostaje, aby tam się ta woda nie dostawała. Wówczas
panie redaktorze,
wyszłoby około
200
zł, tak?
Panie redaktorze, wszystko jesteśmy zrobić w stanie taniej i brzydko mówiąc dziadowsko, tak?
Ja rozumiem, tak. My nie chcemy żyć w dziadowskim
otoczeniu. Które są zrobione z pleksy, prawda?
Tak.
Bankomaty mają te z pleksy pseudozadaszenia, które raz nic nie dają, dwa pod wpływem temperatur w zimie pękają, w lecie się wyginają i trzy kupę pieniędzy potem idzie na utrzymanie tego w czystości, bo tej pleksy się nie doszoruje po sezonie, prawda? Więc szkło jest łatwiejsze w utrzymaniu, tak? Jest bardziej estetyczne niż pleksa. Jeżeli mówimy o samej literce C, tylko nad pojemnikiem, z którego wypadają bilety, trzeba brać pod uwagę, że biletomat ma również ekran dotykowy, który jest tuż nad pojemnikiem z biletami, więc no to w rachubę nie wchodzi. Więc jeżeli mówimy o jakimś zadaszeniu, to tak, biletomatu, to faktycznie albo robimy coś z pleksy, co ani nie wygląda, ani nie służy i potem wydamy jeszcze trzy razy więcej pieniędzy na utrzymanie i naprawę tego, albo robimy coś raz i dobrze.
Panie Krzysztofie, tutaj jesteśmy zgodni, że trzeba robić pieniądze dobrze, to są pieniądze nasze, pieniądze publiczne i my chcemy żyć w mieście w ładnym otoczeniu, solidnym otoczeniu i estetycznym. Cały czas zastanawiająca jest trochę ta cena 6300 zł za jeden daszek. Na tym zdjęciu, gdzie widać biletomat już zadaszony, w tle także jest wiata. Tamtego szkła jest po prostu nieporównywalnie więcej. W takim razie zastanawiam się, ile taka wiata kosztowała, panie Krzysztofie. Może by przypomnieć ceny wiat przystankowych, które także są wykonane ze stali i ze szkła, jak się domyślam, hartowanego i także klejonego, czyli antywandalicznego.
Nie chciałbym, panie redaktorze, teraz strzelić, bo to wiaty nie moja działka, natomiast mogę się dowiedzieć i pana oddzwonić. Z tego co wiem, to w stylu utopia to jest między 40 a 60 tysięcy w zależności od długości wiatu.
No, panie Krzysztofie, jeszcze jedno pytanie dotyczące biletomatów. Już nie skupimy się na daszkach, ale na funkcjonowaniu tych urządzeń.
Już tylko jeszcze, jak
tak?
mogę,
tak,
to chciałbym dopowiedzieć. Jak będziecie państwo dopytywać też różnych firm, to proszę zaznaczyć, że tutaj mamy w umowie okres 24 miesięcy gwarancji na to wszystko z wadami ukrytymi, plus zwieziony na magazyn materiał pozwalający naprawić akty wandalizmu na 3 sztuki biletomatu, tak?
No, ja myślę,
czyli
że 24
więcej arkuszy
24,
szkła i
tak. Ja myślę, że 24-miesięczny okres gwarancyjny to wynika także po prostu z ustawy. Każdy towar jest objęty rękojmią zawady, która jest dwuletnia.
Ale jak będą firmy wyceniały, to fajnie by było, gdyby brały
zobaczymy.
To ewentualne.
Zobaczymy, jak to nie? będzie wyglądało. Tak jest. Jeszcze jeżeli chodzi o biletomat, ale zanim przeczytam wiadomość od naszego słuchacza, powitam pana Leszka na antenie, który chciał wziąć udział w tej dyskusji. Panie Leszku, halo?
Dzień dobry. Zastanawiam się, czy próbowano zastosować najprostsze rozwiązanie. To znaczy, jeżeli te biletomaty miały spełniać jakieś normy odporności na wodę, a nie spełniają, jak się okazuje, czy nie zwrócono się do producenta, żeby te normy zostały spełnione w ramach reklamacji rękojmi, czy jakiegokolwiek zabezpieczenia, które było zawarte w umowie. Bo na przykład producent być może powinien pokryć wszystkie koszty, a nie miasto podatnik.
No właśnie, czy rzeczywiście w warunkach technicznych było wyraźnie napisane, że te urządzenia muszą być odporne na wodę? No ja domyślam się, że są, ale woda czasami, jak mocno leje, zwłaszcza z ukosa, może wlewać się do tego pojemnika na bilet.
Wykonawca w trakcie realizacji projektu już po pierwszych deszczach zastosował odpowiednie drenaże w biletomacie odprowadzające ewentualną wodę z tych rynienek. Zastosował specjalnie mocniejsze magnesy, które przytrzymują tą pleksę, żeby woda nie powodowała, żeby tam się wlewała. No ale przy tych ulewach, które były, no jest to niewystarczające, a sprzęt spełnia wymagania techniczne specyfikacji, tak? Więc no, wszystkie te normy ma spełnione, mamy certyfikat.
Panie Krzysztofie, jeszcze w sprawie biletomatu, tam są takie ekrany dotykowe, które zdaniem naszego słuchacza nie działają. Proszę posłuchać, panie Krzysztofie, wiadomości, jaką dostaliśmy drogą mailową. Moje doświadczenia w korzystaniu z biletomatów są, krótko mówiąc, złe. Jeśli chodzi o te automaty ustawiane przy przystankach, to próba wybrania jakiejś opcji z menu bywa trudna, ponieważ ekrany dotykowe bardzo słabo reagują na dotyk, a przy krawędziach ekranu prawie wcale. I dzieje się tak nawet przy dobrych warunkach pogodowych. Natomiast przy złej pogodzie obsługa jest prawie niemożliwa, tak napisał do nas pan Ireneusz. I także zrobił film ze swojej próby obsłużenia tego ekranu dotykowego. Proszę państwa, ten film jest na naszej stronie internetowej. Właściwie jest link do tego filmu, który znajduje się na YouTubie. Przypomnę, czas reakcji, wchodzą państwo w audycję i tam już można ten filmik zobaczyć. Rzeczywiście pan Irek próbuje i nic z tego nie wychodzi. Jak spisują się te ekrany dotykowe, panie Krzysztofie?
Panie redaktorze, no właśnie tutaj po raz kolejny prośba, tak, do słuchaczy czy do mieszkańców Szczecina, że jeżeli cokolwiek stwierdzą, że jest nie tak z jakimkolwiek biletomatem, to prosiłbym chociaż też informację do ZDITM-u. Wtedy możemy to zlecić jako usterkę tak do naprawy w ciągu 7 godzin. Natomiast ja się o tym dowiaduję teraz od pana. Pan Ireneusz do nas w ogóle z tym problemem nie zadzwonił. A jeśli chodzi o biletomaty stacjonarne, ja nie mam żadnego zgłoszenia dotyczącego funkcjonalności biletomatu stacjonarnego.
No film właśnie pokazuje biletomat stacjonarny, taki, który
stoi przy przystanku. Pan Ireneusz do mnie tego nie zgłosił. Gdybym ja to wiedział, to bym od razu tam pojechał i od razu też wezwał gwaranta, który by to na miejscu naprawił, bo to jest kwestia tylko ustawienia czułości ekranu, tak? To
nie jest być może tak.
Coś wielkiego, ale no nikt mi tego nie zgłasza.
Panie Krzysztofie,
jeżeli ktoś może do radia wysłać filmik, to równie dobrze może chociaż zadzwonić do ZDITM. Mój numer komórkowy jest na stronie internetowej.
Panie Krzysztofie, zatem polecamy naszą stronę internetową i ten właśnie filmik, który pokazuje, jak nie radzi sobie nasz słuchacz z ekranem dotykowym w biletomacie stacjonarnym. No i zobaczymy, co w tej sprawie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Być może rzeczywiście chodzi tylko o regulację czułości tego ekranu. Być może problem jest nieco głębszy. Zobaczymy. Panie Krzysztofie, w przyszłym tygodniu, już w 2017 roku, mam nadzieję, spotkamy się ponownie na antenie i zobaczymy, co z tymi ekranami dotykowymi. Na dzisiaj to wszystko. Życzę sympatycznego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Pan Krzysztof Miller, kierownik działu optymalizacji sieci komunikacyjnej i realizacji projektów ZDITM, był naszym gościem. Za 14 minut będzie godzina 13, a teraz o gazie będzie. Dostawaliśmy sygnały, że gaz jest żółty. Mało tego, że żółty, to jeszcze słabo grzeje. Posłuchajmy jednego telefonu w tej sprawie.
Dzień dobry. Ja jestem mieszkanką osiedla Przyjaźń ze Szczecina. Chcę państwu powiedzieć, że tak jak ten pan mówił, że ten gaz jest, pali się na żółto, bardzo często u nas to występuje, że dosłownie postawi się czajnik, żeby herbatę sobie ugotować, to się gotuje dosłownie prawie 20 minut, żeby zagotować trochę wody. Także to jest bardzo często i popieram tego pana. Dziękuję, do widzenia.
A naszym gościem jest pan Artur Michniewicz, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa. Witam, panie Arturze, na antenie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam,
co to oznacza, panie Arturze, że gaz jest żółty?
No, z naszego doświadczenia oznacza to jedno, że najczęściej taki żółty płomień jest efektem zanieczyszczenia, krótko mówiąc, palników kuchenki, ponieważ gaz prawidłowo powinien się palić i mieć kolor taki jasno-niebieski, niebieski, natomiast kolor żółty lub pomarańczowy wskazuje po prostu na to, że ten gaz jest nie w pełni spalany, przez co oczywiście także zmniejsza się jego kaloryczność. Być może są to jakieś opiłki, być może są to jakieś resztki produktów, które były przygotowywane najczęściej to jest właśnie przyczyna takiego pomarańczowego płomienia gazu.
Panie Arturze, ale taki telefon w sprawie żółtego gazu nie był jednostkowy. Kilka sygnałów odebraliśmy, że gaz jest innego koloru i że mniej grzeje. Czy to może być związane także ze złą jakością gazu, nie tylko z jakimiś problemami występującymi w konkretnej kuchence? Rzeczywiście, jak jest zanieczyszczona, może tak się dziać, wiemy o tym, ale czy problem nie jest przypadkiem szerszy i dotyczy po prostu kiepskiej jakości gazu, który do kuchenki się dostaje, czyli po prostu do sieci gazowej w ogóle, w bloku danym?
Czy być może jest to też kwestia instalacji, która nie była systematycznie konserwowana i przeglądana. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że jako Polska Spółka Gazownictwa na bieżąco monitorujemy dostarczany przez nas gaz, dystrybuowany. Korzystamy tutaj z pomocy firmy Gaz System, która w całym kraju ma rozmieszczonych na sieciach gazowych 45 tak zwanych chromatografów. To są specjalistyczne urządzenia badające właśnie jakość tego gazu. Te pomiary są automatycznie dokonywane tak średnio co 2 godziny, więc gdyby były jakieś powody do niepokoju, to natychmiast ta aparatura by sygnalizowała nieprawidłowości. Takich zgłoszeń nie mamy. Poza tym też do naszych sieci i z naszego gazu korzystają duzi odbiorcy, duże zakłady przemysłowe, całe strefy ekonomiczne, które mogą monitorować jakość gazu na własną rękę. Natomiast do sieci trafia dokładnie ten sam gaz, więc nie ma takiej możliwości, że do jednych trafia gaz lepszej jakości, do drugich gorszej. Po prostu ten gaz jest cały czas dokładnie taki sam i zapewniam, że ma wszystkie parametry zgodne z tymi, które są w zatwierdzonej taryfie.
Czyli problem występuje tylko i wyłącznie po stronie odbiorcy końcowego. Ma po prostu zanieczyszczoną instalację i dlatego gaz jest innego koloru i jest mniej kaloryczny, chociaż to wydaje mi się trochę...
Prawdopodobnie tak, bo warto tutaj podkreślić, że kuchenki gazowe, podobnie jak piece gazowe i inne tego typu urządzenia, powinny być poddawane systematycznym przeglądom. Przynajmniej raz w roku warto wezwać uprawnionego specjalistę, żeby to przejrzał, przeczyścił to wszystko. To chodzi też o nasze bezpieczeństwo. Tak? Odnośnie natomiast tej kaloryczności, to też chciałbym dodać, że od ponad 2 lat odbiorcy są rozliczani właśnie za jakby kaloryczność gazu, za ilość jednostek gazów spalonych, a nie za ilość metrów sześciennych. Więc
A jak ta kaloryczność jest mierzona? Tak. No bo dostajemy gaz, tak naprawdę nie wiemy, jaki jego jest skład, ile jest gazu ziemnego, ile jest powietrza i jakichś zanieczyszczeń gazowych innych. Jak zmierzyć tę kaloryczność? Bo tak naprawdę to dopiero można zmierzyć, mierząc jego temperaturę płomienia po prostu.
Tak, powiem tak, że szczegółowe informacje najszybciej wszyscy odbiorcy gazu znajdą na stronach swoich dostarczycieli tego gazu, ponieważ mogą korzystać, największym wiadomo dostarczycielem gazu w Polsce jest PGNiG, natomiast są jeszcze pomniejsi i na przykład na stronie PGNiG szczegółowo jest rozpisana taryfa, co ona oznacza w zależności od rodzaju dostarczanego gazu. Wszystkie te informacje są na stronach internetowych poszczególnych firm, które zajmują się dostarczaniem gazu do indywidualnych i zbiorowych odbiorców.
Panie Arturze, gdzie jeszcze można ewentualnie zgłosić reklamację, jeżeli uważamy, że gaz jest złej jakości, jest mało kaloryczny, chcielibyśmy, aby dokonane zostały dokładne pomiary kaloryczności tego gazu? Jest towar, tak, można złożyć reklamację, wydaje się.
Oczywiście, natomiast tak jak mówiłem, monitoruje jakość gazu dla nas firma Gaz System i warto się do nich zgłosić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Tym zajmuje się w Gaz Systemie dział pomiarów pionu eksploatacji. Tak się to nazywa. Można do nich zadzwonić, napisać, zgłosić swój problem i na pewno się tym zajmie.
Panie Arturze, jeszcze pani Urszula zadzwoniła z pytaniem. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Pani Urszulo.
Dzień dobry panu. Proszę pana, ja nie uwierzę w to, że to są problemy, które my mamy z kuchenkami, mamy palniki zanieczyszczone i tak dalej. Problem dotyczy wszystkich mieszkańców. Tylko nieliczni dzwonią, bo wszyscy nie są w stanie zadzwonić. I wcale nie wierzę w to. Zresztą tak już było i tak działo się 2-3 lata temu i to samo słyszeliśmy, że wszystko jest okej, że gaz jest monitorowany i na pewno jest dobrze. Nie jest dobrze.
Pani Arszula, skąd pani dzwoni? Gdzie są te problemy dokładnie, konkretnie?
Ja na przykład mieszkam na ulicy Fieldorfa.
A pani mówi, że wiele osób takie problemy zgłasza. To znaczy, o ilu osobach pani wie, że mają kiepski gaz?
Proszę pana, choćby słuchając państwa audycji, to wiadomo już, że problem dotyczy szerokiego bardzo grona. A ci, którzy nie zdążyli zauważyć, myślę, że teraz dopiero po rozpoczęciu tej sprawy będą się temu przyglądali. Nieprawdą jest, że kuchenki mamy zanieczyszczone. Owszem, takie sytuacje też zgodzę się, że się zdarzą. Niemniej jednak ta sytuacja trwa już od bardzo długiego okresu czasu i my po prostu widzimy, ile czasu gotujemy czajnik wody, tak jak powiedzieli przedmówcy. I nie zgodzę się z tym, co powiedział pan ze spółki gazowej,
że jest wszystko
w porządku. Sprawa zanieczyszczeń, kuchenki tak. I tak dalej. Spółdzielnia robi przeglądy. Był ten przegląd przed świętami tydzień robiony. Wszystko jest okej.
Jeszcze,
nie ma żadnych problemów
jeszcze...
w domu, a gaz jest... Powiem jedno. Wczoraj po raz pierwszy zauważyłam, że gaz pali się niebieskim płomieniem. Nie było pomarańczowego, pomarańczowej góry płomienia, więc myślę, że sygnały dotarły. I tyle chciałam tylko powiedzieć, bo tak jak pan słusznie zauważył kilka dni temu, że na pewno odpowiedź będzie, że wszystko jest okej. I tak właśnie jest.
Pani Urszulo, dziękujemy.
Dziękujemy
za telefon. Szczęśliwego Nowego Roku. Jeszcze jeden słuchacz w tej sprawie. Halo?
Dzień dobry. Chciałbym zapytać taką rzecz, bo zauważyłem już od dłuższego czasu, że w godzinach szczytu, czyli załóżmy, kiedy kąpią się ludzie 20, 21, ten gaz w termie gazowej jest chłodniejszy. Znaczy nie gaz, tylko woda lecząca przez tę termę gazową jest chłodniejsza. Natomiast jak myje się tam 23, pierwsza w nocy, nieraz 12, to ten, ta woda wręcz parzy. Termy nie zmieniam, jest ta sama temperatura ustawiona. Jest zakonserwowana, nowa praktycznie, bo ma rok czasu, więc tutaj o jakimkolwiek zanieczyszczeniu nie można mówić. I jednak jest różnica w tej kaloryczności i czym to jest spowodowane, nie? I jak to jest rozliczane, że wczesnym wieczorem woda jest chłodna, a późnym wieczorem bądź nocą woda wręcz parzy i nie zmieniamy kurka. No to wszystko. To niech ludzie sobie teraz, jak to słyszą, sprawdzą tą jakość gorącej wody wczesnym wieczorem i późną nocą. Sami państwo zobaczą, że jest różnica.
Czyli...
Już dawno chciałem zapytać i się nad tym zastanowić, ale już jak jest ten temat, to skorzystałem.
Dziękujemy za telefon. Zatem mamy urządzenie to samo i okazuje się, że jakość tego gazu, z którego urządzenie korzysta podgrzewając wodę, może być o różnych porach różna. Panie Arturze, czy to jest w ogóle realne?
Moim zdaniem nie jest to realne, ponieważ przez całą dobę, przez cały rok dostarczamy gaz o dokładnie takich samych parametrach i dokładnie do wszystkich odbiorców. Tak jak mówiłem, my nie mamy możliwości technicznej, nawet gdybyśmy chcieli to robić, regulowania jakby jakości gazu dostarczanego do klientów indywidualnych, do klientów zbiorowych z rozróżnieniem na poszczególne regiony kraju, osiedla, domy jednorodzinne. Nie ma takiej możliwości. Sieć mamy w tej chwili jako Polska Spółka Gazownictwa 179 tysięcy kilometrów sieci gazowej i po prostu nie ma takiej możliwości, żeby na różnych odcinkach płynął gaz różnej jakości. Być może zależy to właśnie od ilości indywidualnych odbiorców podłączonych jednorazowo w tej samej porze.
Jest większe obciążenie, mniejsze ciśnienie gazu i dlatego dłużej się grzeje.
Możliwe. Natomiast
ale powinno być to także widoczne w rachunkach, no bo jeżeli mniejsze ciśnienie, zatem mniejszy przepływ, mniej tego gazu zużywamy. Panie Arturze, na tym musimy zakończyć. Czas nas goni. Nowy rok już pogania. Pan Artur Michniewicz, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa, był naszym ostatnim gościem. Życzę państwu szczęśliwego nowego roku, ponieważ to już ostatnie w 2016 roku moje z państwem spotkanie w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.